To w takim razie zaczynamy. Jak wszyscy zapewne wiedzą, tematem tej konferencji jest mężczyzna radykalny. Ósmego lipca noc była bardzo gorąca. Ja z moimi synami spałem na balkonie. Mamy taki zadaszony balkon w domu, bo tam, znaczy przy domu. Tam nie dało się oczywiście w domu wytrzymać, bo to były straszne upały, jak pamiętacie. No, 30 w nocy nie wiem, no ale trochę mniej, ale mimo wszystko rzeczywiście było trudno wytrzymać, więc tam. No i chyba doszło do jakiegoś takiego już rozładowania, bo właśnie 8 lipca nad ranem ja się obudziłem, usłyszałem tylko straszny szum wichru i za chwilę moja żona wpadła tam do nas na ten balkon i mówi, zabierajcie się z tym wszystkim tam. Ja mówię, spokojnie, nic się nie dzieje. No, znaczy wiało, no, nawet zaczęło lać, tylko jakby w drugą stronę, więc nam na balkon nie lało. No, a ona mówi, no tak, tylko że masz drzewo w kuchni, bo się okazało, że nam na dom zwaliło się drzewo z drugiej strony. Znaczy właściwie to nie było w kuchni, bo no, szyba wytrzymała. Tam po prostu gałęzie były takie. To był taki wielki świerk, bardzo ładny. Właściwie największe drzewo w okolicy, dużo wyższe niż dom. Bardzo rozłożyste, zielone, piękne. Sąsiad akurat wtedy był w toalecie i powiedział, że widział, powiedział, że tym drzewem obracało zupełnie i no i za chwilę już leżało na domu. I dlaczego ono spadło? Dlatego, że miało słaby korzeń. Rzeczywiście miało słaby korzeń. Jeszcze w dodatku z jednej strony był przycięty, bo tam blisko jest droga i tam chyba jakieś rury kładli, więc kiedyś ten korzeń przycięli dodatkowo. I dlatego z tego pięknego drzewa w tej chwili zostały już tylko sterty i gliwia, i kawały drewna, które no...
Krótkie przerwanie. Tak, ogłoszenie. Przerwa techniczna, dlatego że właściciel Renault o numerze KR88890 proszony jest o to, żeby podszedł do samochodu.
Dobrze. Więc tak, i drzewo, po tym drzewie dzisiaj zostało już tylko sterty i gliwia suchego, no i drewno, które musiałem dość długo rąbać w czasie mojego urlopu. No, ale jak widać więc, to nie wygląd, tylko korzeń decyduje o trwałości wielu rzeczy. I nie to, co widać, ale to, co nie widać w tym wypadku. I tak sobie pomyślałem, że to dobrze pasuje właśnie do tej konferencji, bo to drzewo padło, bo miało problem z radykalizmem. A to dlatego, że... Dosłownie, bo słowo radykalny pochodzi od łacińskiego radix, czyli korzeń właśnie. Korzeń albo źródło, albo pochodzenie, podstawa, ale korzeń. I tak sobie myślę, że to podobnie jest z człowiekiem. Jak nie jest radykalny, to choćby był bardzo ładny, bardzo rozłożysty, wszyscy by go podziwiali, to zagraża sobie i otoczeniu. Ludzie dzisiaj bardzo wiele wysiłku wkładają w to, żeby wyglądać. Nie? Coraz więcej czasu poświęcają różne siłownie i inne takie. To też budzi jakiś tam podziw. Niedawno mój 10-letni Jacek przyszedł ze szkoły i powiedział, mamy nowego WF-istę normalnie, tu mięśnie normalnie, maszynę do zabijania. I no widać, że jemu to imponuje. Oczywiście to też jest dobre, tylko że ten podziw, jaki nam towarzyszy wobec takich ludzi, on jest jednak bardzo zewnętrzny, bo taki człowiek, nic o nim nie wiemy właściwie, on w każdej chwili może upaść, jeśli tylko przyjdzie większy wicher. Ja kiedyś, dla mnie takim ważnym przykładem, którego doświadczyłem w jakimś sensie. Może to gdzieś już mówiłem, ale to jest krótki przykład. powiem. W moim rodzinnym domu były kury. No to taki podmiejski dom z takim ogródkiem. Ja bardzo tych kur nie lubiłem. Uważałem je za najgłupsze ptaki. Znaczy nie wiem, jakie są inne ptaki, bo przy domu to raczej kury chodzą. Ale no generalnie mnie irytowały, bo na przykład jak jechałem rowerem, to one tak uciekały, żebym je przejechał, znaczy, żeby gdzieś na bok, nie? To nie, one prosto, nie? No, ale to no, płochliwe i głupie, no po prostu to było strasznie dla mnie irytujące. Aż któregoś dnia ja idę sobie koło tego kurnika i nagle wyskakuje jedna z nich na mnie. Znaczy no po prostu z taką agresją, nastroszona, jak feministka na manifie, nie? Po prostu, no, znaczy, no po prostu agresja na całego. I ja wtedy uskoczyłem, w sensie, co jest? I w tym momencie zobaczyłem, że spod skrzydeł tej kury wyskoczyły pisklęta. Została kwoką. I ja nabrałem wtedy do niej szacunku. Bo ona... To już nie był ten wystraszony kawał mięsa. To była istota, która miała o co walczyć. Nie? I walczyła całym sobą. I atakowała mnie, bo widziała pewnie zagrożenie we mnie dla swoich tych maleństw. I mnie atakowała, chociaż no, wystarczyłby jeden kopniak, żebym ją zabił. I ona, skoro wcześniej uciekała, no to chyba była tego na tyle świadoma w swoim kurzym móżdżku. Ale to właśnie, no właśnie, ale zwróćcie uwagę, no to jest niezwykle dla mnie ważny obraz, bo to pokazuje, że ona miała powód, żeby walczyć i to, żeby narazić swoje życie, a wcześniej nie miała. Nie miała piskląt. No i dlatego nie miała powodu, żeby walczyć. To zachowywała się jak katolik niepraktykujący. No właśnie, właśnie to jest to, no bo właśnie wszelkie niepraktykowanie, czyli no, niezaangażowanie się w to, co formalnie jest dla mnie ważne, bierze się z tego, że ja nie mam powodu. No a nie mam, bo to nie jest moje, nie? To do tego nie przylgnąłem. Ja tego nie kocham. Ja wcześniej, zanim się ożeniłem, a ożeniłem się późno, to sobie myślałem, że ja nie będę dobrym ojcem, bo ja po prostu dzieci nie kocham. Tak mi się wydawało, że no, jak dzieci mojego rodzeństwa biegały po domu, to mnie to troszkę irytowało, bo tam gdzieś, na przykład jak gdzieś coś pisałem, to mi przeszkadzało. To sobie myślałem, no ale to jak ja się ożenię, bo już wtedy myślałem o żonku jednak, no to mimo, że późno było, to sobie myślałem, no ja już mam swoje przyzwyczajenia i no a... No jak ja tak reaguję na te dzieci, no to co będzie, jak będę ojcem? I wtedy nie pomyślałem, że relacja moja do moich własnych dzieci jest zupełnie inna, bo ja je będę kochał. Chociaż wtedy nie wyobrażałem sobie tego. I w ogóle myślałem, no, że no, ja nie mam łaski bycia ojcem. I jakoś mi wtedy nie przyszło też do głowy, jeśli ty głupi, przecież po co ci łaska bycia ojcem, skoro jeszcze nie jesteś ojcem, nie? Właśnie Bóg nie daje łaski na przeciążenie. Nie? No, ale wtedy jeszcze nie miałem tej refleksji, że Bóg czeka na nasz pierwszy krok, na właśnie taki radykalizm, czyli na decyzję ryzykowną, która sprawi, że my właściwie wszystko rzucamy na jedną szalę, że jesteśmy gotowi coś zaryzykować. Być może nawet życie. I no to właśnie się przełamało tam któregoś wieczoru, kiedy wszedłem do pokoju, w którym leżał ten mój Michałek najmłodszy, znaczy to był pierwszy syn, bo to jeszcze po jego urodzeniu mi towarzyszył ten lęk. I przyszedłem, pochyliłem się nad jego łóżeczkiem w takim ciemnym, bo to pokój był ciemny i pamiętam, że wtedy zobaczyłem jego wpatrzone we mnie oczka czarne i szeroki, bezzębny uśmiech. Nie? Taki od ucha do ucha i wtedy zrozumiałem, że on mnie kocha, że bezinteresownie mnie kocha i wtedy ja do niego przylgnąłem całym sercem i zacząłem go kochać i to samo później zaczęły mnie zalewać fale miłości i to samo później również przeniosło się na drugiego syna I później sobie uświadomiłem, że nie ma tego. Tego wszystkiego, czego się wcześniej bałem, że będę się irytował, jak nie wiem, no oni mi będą przeszkadzać, będą mi tam jakieś w moich przyzwyczajeniach wprowadzać zamęt. To wszystko znikło, tego nagle nie było, bo ja zacząłem kochać, nie? I jeśli bo właśnie problem braku radykalizmu bierze się z tego, że ja po prostu nie mam powodu, bo tego nie kocham. Wobec czego nie jestem radykalny. A jak nie kocham, no to w tym jakoś nie uczestniczę. A jeśli uczestniczę, to tak jak to nie tak jak należy. Może do czegoś należę, jakiejś grupy, wspólnoty, ale jak się trafi powód, to się wypiszę. Może przy czymś stoję, ale jak przyjdzie niebezpieczeństwo, to ucieknę. Może i jestem czasem czemuś wierny, ale właśnie dlatego, że nie trafił się powód, żeby zdradzić. Tak jak tu mi pasuje taka definicja cnoty. Co to jest cnota? To jest chroniczny brak okazji. Taką definicję kiedyś słyszałem. No ale to właśnie pokazuje stosunek do rzeczywistości. Ktoś, kto tak myśli, no to w zasadzie w ogóle nie jest cnotliwy, bo po prostu jeszcze nie miał okazji. Ale na pewno się okazja zdarzy. Już się taki jeden o to zatroszczy. Żeby mieć okazję, żeby stracić cnotę, czymkolwiek ona jest. Ja pamiętam, kiedyś jeszcze pracowałem w Małym Gościu Niedzielnym, miałem tam taką rubrykę pytań i odpowiedzi, dzieci mi zadawały pytania, ja odpowiadałem na zupełnie różne pytania, często one się wkręciły wokół tematu moralności. I tam dziewczynka mnie zapytała, czy ukraść koleżance długopis to jest grzech ciężki czy lekki? Ale taki naprawdę tani mi napisała długopis. No, ja wtedy sobie pomyślałem i odpisałem jej, że to jest mało istotne, czy to jest tani długopis, czy nie tani, czy to jest grzech lekki, czy nie. Bo granica między grzechem lekkim a ciężkim jest nieistotna. Istotna jest granica między nie kradnę, a kradnę. No nie jest tak? Bo kto nie ma oporów z grzechami lekkimi, to ciężkie będą już tylko kwestią czasu. Jeśli ktoś próbuje uciec, sobie zachować trochę przyjemności, tak żeby to jeszcze nie był ciężki grzech, kto tak odmierza, ma taką wagę, I tak waży, co jeszcze, co jest takie, co nie, no to jest esencja braku radykalizmu, takiej letniości właśnie. To nie jest żadna miłość, nie? To nie jest żadna prawdziwa pobożność. Bardzo mnie inspiruje tekst z drugiego listu do Tymoteusza, kiedy Paweł mówi, że ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Niezwykle mnie to jakoś porusza. Pozór pobożności będą okazywać, ale wyrzekną się jej mocy, bo w pobożności jest olbrzymia moc, ale prawdziwej. Jeśli się wyrzekamy jej mocy, no to w zasadzie pozostaje już tylko atrapa i stopniowo dochodzimy do katastrofy wszystkich naszych również planów, zamierzeń jakichś naszych, na dalszą metę widzimy fiasko swojego życia. I teraz no to widzimy, co się dzieje w kontekście ruchu migracyjnego. Niedawno właśnie to kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, no, że jak nie chcecie mieć problemów, to chodźcie do kościoła. Nie? Ale to tak mi się przypomniało, że moja teściowa koresponduje z taką swoją dalszą, znaczy dawną koleżanką, która mieszkała kiedyś w naszej miejscowości, ale już wiele lat temu wyjechała do Niemiec. I pozostały w niej takie jeszcze, powiedziałbym, no, zewnętrzne przejawy dawnej pobożności. Na przykład jak listy pisze, to pisze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy tak inicjały tych słów. I potem coś tam leci i kończy też tak pobożnie. I pamiętam, kiedyś ona dzwoniła do mojej teściowej i skarżyła się, że w jej miejscowości zamykają kościół. Mówi, ty sobie wyobrażasz, że taki ładny kościół, normalnie to ładny. No i zamykają. A ona mówi, a chodziłaś tam? A kto ma na to czas? Nie? No i ta kobieta po prostu nie widziała związku między chodzeniem do kościoła, a tym, że on w ogóle funkcjonuje. No, tu zamykają kościół, ona nie widzi związku. Ona nie chodzi. No ale cóż, tak właśnie, to jest tak troszkę jak w dowcipie, jak w takim dowcipie, kiedy jakiś taki facet pyta, czy prześpi się pani ze mną za $1,000,000? A ona mówi, tak. Skoro zatem omówiliśmy kwestię zasad, możemy przejść do negocjacji ceny. No bo to właśnie o zasady chodzi. Nie? Skoro nie ma zasady, że Boga nie zdradzamy, skoro nie mamy takiej zasady po prostu, że Boga nigdy nie zdradzamy, to go zdradzimy. Prześpimy się z diabłem, no de facto, gdy zaoferuje kwotę wystarczającą naszym zdaniem, która będzie według nas korzystna, wystarczająco. No bo co oznacza wewnętrzna zgoda na jakikolwiek grzech, choćby najmniejszy, nie? Tak zwany lekki grzech? No to, że Bogu nie ufam, bo uważam, że może być coś dla mnie dobrego poza Jego wolą. To znaczy, że nie uważam Boga za w pełni dobrego. Podejrzewam, że chce mi dać coś, co nie jest dla mnie w pełni dobre, czy że w ogóle nie jest dla mnie dobre. Podejrzewam, że muszę sobie sam sprytnie załatwić to, czego on mi nie chce dać. Czyli tak, żeby nie było grzechu ciężkiego. Żeby to jakoś zorganizować. I to w środku takiego myślenia tkwi jakieś takie przekonanie, że w Bogu jest jakaś ciemność. Że on nie chce dla mnie dobra, albo chce tylko... Chcę dobro, ale gdzieś jest coś również złego. I to jest to ziarno pogaństwa w nas, bo święty Jan mówi w pierwszym liście, w nim nie ma żadnej ciemności. W nim nie ma nic złego. Myślę, że mogę się pokusić o taką myśl wyrachowaną, jak to przy felietonach mam zawsze taką, więc na ten użytek na użytek tej konferencji taką sobie wymyśliłem. Grzech wydaje się dobry w takiej mierze, w jakiej Bóg wydaje się zły. I nieradykalni po chrześcijańsku są ludzie, którzy w tej mierze są nieradykalni, w jakiej uważają, że Bóg jest w czymś zły, że chce im coś zabrać. Nie? I to właśnie dlatego jest coś takiego, że kiedy człowiek, mówimy o oddaniu życia Jezusowi, to bardzo wielu ludzi się stroszy i wpada w taką panikę, bo myślą, że stanie się jakieś nieszczęście, że zaraz będzie raka ze stwardnieniem rozsianym dostaniesz i dzieci ci umrą, wyłysiesz, a młodsi może, że ich na Facebooku zbanują, czy tam od internetu w ogóle odetną, to jest takie przekonanie, że no po prostu same nieszczęścia nas dotkną, jeśli my powierzymy mu się całkiem, bez żadnych aneksów. I to jest właśnie to ziarno pogaństwa, które sprawia, że się angażujemy w rzeczy, w które nie powinniśmy się angażować. Pytanie więc, jakie chcę zadać, żeby każdy sobie w tej chwili, potem będą jeszcze inne pytania na koniec, jak zwykle, ale teraz jeszcze takie pytanie dla każdego. Czy jest w tobie myśl, że coś jest warte grzechu? Choćby maleńkiego. A dokładniej, że grzech jest wart czegokolwiek. Albo czy jest jakiś grzech, który chciałbyś popełnić, gdyby to było możliwe? To jest pytanie o korzeń. O radykalizm. Bo jeśli uczciwie odpowiadasz sobie tak, że jest taki grzech, no to masz fałszywy obraz Boga. I masz mentalność niewolnika, który jest przy Bogu, bo musi. Albo mentalność najemnika, który pozostaje przy Bogu, bo widzi jakąś doraźną korzyść. No i wtedy jest tak, jak też w takim dowcipie mi się podoba, taki dowcip, że się Żyd ożenił i spotyka go tam znajomy, mówi, co słyszałem, że się ożenić, no tak, tak. No, a bogata ona, no, jak Rockefeller, no, a mądra ona, jak Einstein normalnie, a ładna, no wiesz, no to sprawa gustu, mnie się nie podoba. I to jest też jedna z przyczyn braku radykalizmu. My się żenimy z różnymi sprawami, choć nam się nie podobają, mamy inne powody. Nie kochamy istoty, tylko jakiejś przypadłości. I to zwykle nie wszystkie. Tkwimy w związku z tym w różnych sprawach tak na ćwierć gwizdka z innych powodów niż te właściwe. No a dlaczego? No bo właśnie nie widzimy powodu. Nie mamy tych piskląt. Nie mamy powodu zachować się inaczej. I myślę, że tu kluczem też jest słowo nie widzimy. Bo jesteśmy ślepi na to, co naprawdę jest dla nas dobre. Na prawdziwy zysk de facto, bo właśnie zysk. Co ciekawe, Pan Bóg wcale nie wymaga od nas, żebyśmy byli bezinteresowni. Myślę, że interesowność jest wpisana w ludzką naturę. Tak jesteśmy stworzeni. Zawsze robimy coś bo. Zawsze robimy coś po coś. Zawsze gdzieś tam jest w nas pytanie, co z tego będziemy mieli. Doszło do tego, że apostołowie pytają Jezusa, a co my z tego będziemy mieli, żeśmy za tobą poszli? I co, Jezus ich ostrofuje? Nie. Odpowiada, że będziecie mieli 100 razy tyle domów, braci, sióstr, a jeszcze będziecie mieli życie wieczne w pakiecie. I to jest prosta odpowiedź na pytanie interesowne. Ja nawet z Ewangelii wiemy, że Jezus oczekuje, żebyśmy dbali o swój interes. Tylko, że ten prawdziwy, nie taki badziewny, który znika przy pierwszym podmuchu wydarzeń. No, Bóg chce nam dać towar w najlepszej jakości, absolutnie trwały, który jest odporny na wszelkie urazy i który daje pełnię satysfakcji. To On nam chce dać prawdziwy skarb, który jest dużo lepszy niż 1 000 000 złotych pociągów. Notabene to też jest ciekawe, że tutaj się ekscytujemy pociągiem, którego może w ogóle nie ma, albo jest zakopany. No, nie mamy do tego dostępu, to jest bardzo symboliczne. To rozpala nas, a może tego w ogóle nie ma. A Jezus daje nam coś bardzo konkretnego i wzywa nas do myślenia ekonomicznego, jak najbardziej. My mamy patrzeć, co się nam opłaci. I pokazuje nam prawdziwy powód właśnie, dla którego warto poświęcić wszystko, bo ludzie idą za skarbem i bronią skarbu. I to nie jest złe, tylko trzeba bronić właściwego skarbu. Tak jak ta kura broniła swoich piskląt. Dla tego skarbu warto poświęcić wszystko. To jest właśnie tak jak z tą perłą, tego człowieka, który znalazł olbrzymią perłę i wszystkie inne małe sprzedał dla tej jednej, bo warto było, jego zdaniem było warto. I to jest właśnie zbawienie. No to my mamy być zachłanni, pazerni, tylko na prawdziwe dobro. O czym innym, jeśli nie właśnie o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. No to co to jest, jak nie wprost powiedzenie, że no gromadźcie sobie motywację. Gromadźcie sobie w niebie to, co będzie wasze serca tam przyciągało. To, co naprawdę będziecie kochać. Bo oczywiście nie będziemy kochać tych skarbów. Właśnie Jezus jest największym skarbem. Ale właśnie Jezusa przybliża nam również ten skarb, który on nas jakoś pyta też o ten skarb. Sam nam go podsuwa, bo wiemy przecież, z Pisma Świętego, że Bóg nawet przygotowuje dobre czyny po to, żebyśmy je pełnili. To nie jest żadna łaska, że my to robimy coś, że my robimy coś dobrego. On tak poustawiał to na naszej drodze, żebyśmy to pozbierali i uczynili z tego skarb, który będzie też, no, z którego będziemy korzystać przez całą wieczność. I to nie chodzi o to, że nie możemy tu nic mieć, nie? Tylko że mamy nie gromadzić, tak z tego wynika. Gromadzić mamy tam. Tu mamy zabiegać o to, żeby przyszło królestwo Ojca. Ma być jako w niebie, tak i na ziemi, a nie odwrotnie. I tu na ziemi mamy działać tak, żeby było jako w niebie. I Jezus mówi, dlatego też często jakoś wracają do mnie te słowa, starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Jezus to mówi zaraz po wezwaniu, żebyśmy się nie troszczyli. Co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. I to jest znamienne, jeszcze znamienne słowa, bo o to wszystko poganie zabiegają. No właśnie, poganie nie widzą powodu, żeby się nie troszczyć o sprawy, które tak bardzo zajmują świat. Jeśli nie widzą też tego chrześcijanie, to znaczy, że w takiej mierze są poganami. Nie wierzą, że prawdą są słowa Jezusa, który mówi, przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ja tego bardzo mocno doświadczyłem kilka lat temu, może ze trzy, jak byliśmy z rodziną, jeszcze z takimi przyjaciółmi na wakacjach. No tak jeździliśmy troszkę z dnia na dzień, wybierając miejsce. I pamiętam, że z nad Dunajca jechaliśmy do Pacanowa, bośmy chcieli dzieciom pokazać centrum bajek. Tam jest takie. Takie jest. No i pamiętam, że już tak miało się pod wieczór. To był zwykły dzień. Ale moja żona powiedziała, no, że no, jeszcześmy nie byli na mszy. No, co prawda nie byliśmy zobowiązani, bo to, jak wspomniałem, zwykły dzień, ale no, chcieliśmy być jeszcze. Już było po 18. My jechaliśmy z przodu, za nami tamci w drugim aucie. No i no, nie mamy też noclegu. Więc cóż, no, żeby msza była, to chyba o 19 by musiała być. A gdzie tu o 19 msza na takich wsiach? No to żona mówi, no to się modlimy. No dobra, no to się modlimy. To i wymieniamy potrzeby. Żeby była msza o 19. Żeby był nocleg dobry. Żeby w miarę tani był. I żeby, no i tak, aha, żona mówi, i żeby było miejsce do biegania dla dzieci, bo się jeszcze muszą wybiegać. A nasz synek wtedy 7-letni z tyłu woła, Jacek, żeby były cukierki powitalne, bo gdzieś tam w jakimś hotelu widział na łóżku takie cukierki. Ja sobie myślę, a toś synek przesadził. No ale, no dobra, no to się modlimy. No i w pewnym momencie widzę, że mój GPS zaczyna wariować i prowadzi mnie na Busko zamiast na Pacanów, a to już było blisko. No a zanim zdążyłem to skorygować, zobaczyliśmy za drzewami wieżę kościoła. Żona mówi, weź tam podjedź. No to podjeżdżamy. I żona wychodzi sprawdzić, za chwilę przybiega. Mówi, chodźcie szybko, bo zaraz się msza zacznie. Rzeczywiście o 19, tak jak było zamówione. Taki starszy proboszcz tam, miejscowość się nazywa Szczaworysz. Żeby ktoś nie myślał, że zmyślam. Więc ten proboszcz taki starszy odprawiał. No, chyba zrobiliśmy na nim wrażenie, bo jak on mówi pan z wami, to my mówiliśmy i z duchem twoim. No to się nie zawsze zdarza, jak są jacyś obcy ludzie. I mówi, znaczy potem, no a nas w ogóle było więcej niż parafian. Więc to też jakieś wrażenie. No i to, no, no i dobra, no msza się skończyła. Ja idę do samochodu zobaczyć w mapę, co tam dalej. A za chwilę mój ten przyjaciel z drugiego samochodu przybiega i mówi, chodźcie szybciej tam, bo proboszcz zaprasza na śliwki. Śliwki były prosto z drzewa, bo tam jest takie zagłębie śliwkowe. Bardzo dobre węgierki, super, bardzo smaczne. Moje dzieci już tam urzędowały razem z proboszczem. Żona też doszła, potem tamci pozostali. No i tak sobie zajadamy te śliwki. A proboszcz pyta, no, a gdzie, co wy teraz robicie? A ja mówię, no tam gdzieś teraz jakiś nocleg znajdziemy. On tak patrzy na to swoje probostwo i mówi, a może by tak u mnie, bo się okazało, taki budynek, bo się okazało, że to jest też na szlaku Jakubowym to miejsce, więc takie zaplecze noclegowe z kuchnią, z wszystkim było, akurat nikt nie przyszedł. No, ja z godnością przyjąłem tą propozycję, a ten proboszcz, aha, i on potem jeszcze nam zrobił kolację, dzieci biegały jak szalone, potem ja jeszcze musiałem z nimi biegać, bo tam mnóstwo miejsca było do biegania. No, a proboszcz nam właśnie tą kolację zrobił, ale zrobił to wcale nie wiedząc, że jestem z gościa niedzielnego. Tak mógł myśleć, żebym może potem o nim dobrze napisał, że tam parafia potrzebuje jakieś tam wsparcia, bo jakiś zabytek i trzeba remontować. To nie wiedział tego, jak się później okazało. I jak pamiętam, żeśmy szli spać, to żona mówi, ty patrz, nawet te śliwki były. Przepraszam, nawet te cukierki powitalne były, te śliwki, nie? Bo one były na powitanie, czyli na dzień dobry, no, na początek. I to Bóg daje to, co, czego chcemy, tylko nawet tylko lepiej, no bo to co tam, jakieś sztuczne cukierki. Dużo lepsze to było, on ma swój pomysł. On spełnia nasze życzenia, nasze prośby, jest bardzo, on lubi naszą dosłowność też. No, a to też jest element radykalizmu, bo on wynika z tego, że my mu ufamy, że my wierzymy, że on chce, że on chce naszego dobra, wyłącznie naszego dobra. Jeśli coś naprawdę jest dla nas dobre, to on to zrobi. Dlatego Pismo mówi, że Bóg spełnia nasze prośby zgodne z Jego wolą. Bo zgodne z Jego wolą jest zawsze nasze dobro. Nie spełnia, jeśli to nie jest nasze dobro. I tylko dlatego. Czasem nie spełnia. Choć zawsze wysłuchuje, nie? Bo to czasami mówiła, Bóg mnie nie wysłuchał. No wysłuchał, tylko powiedział nie. To też jest możliwe, prawda? I wtedy bardzo mocno doświadczyliśmy tego, że Bóg się naprawdę troszczy i że pasjonuje Go, że zajmowanie się naszymi sprawami. Tylko warunkiem jest zaufanie i zajęcie się Jego sprawami. Nie? To jest warunkiem jest podjęcie ryzyka utraty życia. I tu bardzo mnie jakoś też inspiruje to, co mówi Jezus, że kto straci swe życie z mojego powodu, ten je znajdzie. No i to chyba nie chodzi tylko o to, żebyśmy. To nie jest wezwanie do takiego męczeństwa jak dzisiaj Cypriana. To też, ale nie, no w końcu nie wszyscy taką śmierć poniosą. Co to znaczy, że co nie realizują tego wezwania Jezusowego? Owszem, realizują. Bo traceniem życia jest w zasadzie wszystko, czego się wyrzekamy w imię Jezusa. Na przykład modląc się, tracimy życie, które mogliśmy wykorzystać na mnóstwo innych pożytecznych w cudzysłowie rzeczy. Albo nawet nie w cudzysłowie. No bo ileż można rzeczy zrobić w tym czasie, jak się człowiek modli? Człowiek modlący się z punktu widzenia świata jest idiotą, bo on nic nie robi. No, klęczy i nic nie robi. Albo siedzi i nic nie robi. Albo stoi i nic nie robi. Albo nawet śpiewa i podnosi ręce. No ale to jest bez sensu zupełnie. No to jest przecież strata czasu. To kiedyś widziałem, bo tam w tej telewizji amerykańskiej EWTN, nie wiem czy teraz, ale kiedyś było coś takiego, ta katolicka, potężna, że oni, nie wiem, tam godzina czy jakiś ileś czasu, stawiali przed kamerą monstrancję z Panem Jezusem, I stała. I była adoracja. Znaczy, no nie wiem, czy to adoracja przed telewizorem trochę dziwna, ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, że oni tracili dla Jezusa życie. I tracili w dodatku z czasem antenowym. No to jest dopiero radykalizm, bo dla ludzi mediów, zwłaszcza w telewizji czy w radiu, to każda sekunda to jest duży pieniądz. To nie można sobie pozwolić na marnotrawienie, na byle co. To jest w ogóle niedopuszczalne. A tu nagle przez godzinę nic. Stoi jakiś przedmiot dla człowieka niewierzącego. To jest nic. To jest strata kompletna. No ale właśnie tak się to dzieje. I tu zyskujemy tracąc. Ja pamiętam, że chyba najbardziej traumatyczne przeżycie dla wielu ludzi telewizji była wizyta Jana Pawła II tu w Krakowie. Był taki moment, kiedy on miał być nieszpory z Janem Pawłem II. Tam pamiętam, w programie tak było. No i były nieszpory, tylko że oni nie zauważyli, że tam nie mają być żadne, to właśnie były jego prywatne nieszpory. On se czytał, po prostu brewiarz. Przyszedł do katedry, tam kamery, światła, wszystko ustawione, a papież klęka, przynoszą mu brewiarz, za chwilę tam jakiś ksiądz przyniósł mu lampkę i tak se świeci, nie? I on tam czyta ten brewiarz. Komentator od początku coś jeszcze gadał, potem już nie wiedział, co gadać i nic. I tak chyba, no nie wiem, no z kwadrans co najmniej, papież, i nic się nie działo, papież się modlił. Oni w ogóle nie rozumieli, o co chodzi, może myśleli, że może zacznie coś gadać, nic nie mówi. No i to też była troszkę taka nauka dla świata, że chrześcijanie robią rzeczy, których świat nie rozumie. Bo oni tracą życie z jego powodu. To i Jezus właśnie mówi, z mego powodu. Jezus jest powodem, którego świat nie widzi. No ale kto spotkał Jezusa, ten widzi powód i zachowuje się stosownie do tego. Czyli znajduje życie tyle razy, ile je traci. No. I na przykład, kiedy się człowiek modli, kiedy gonią terminy, to jest też akt zaufania, że trzeba Jezusowi zaufać. Kiedy rano, no, ja najczęściej staram się modlić rano, to no, żeby to wszystko poukładać, jakoś to modlitwa mi właśnie układa czas, a czasem trzeba po prostu wcześniej wstać i wtedy to się, no traci się ten czas na sen, nie? Ale to z kolei czytam, że Jezus wyszedł, żeby się modlić, kiedy jeszcze było ciemno, no czyli no musiało być wcześniej. W takim razie tracimy życie z powodu Jezusa, modląc się na przykład. Świat to oczywiście nie zrozumie tego. Inne tracenie życia na przykład to jest dobry wypoczynek niedzielny. Dobry, czyli taki, który też jest aktem zaufania, też jest radykalny. Bo na przykład w tej chwili jest dużo pokus, żeby pójść na przykład kupić sobie coś do sklepu. To aktem zaufania jest, że Bóg się o mnie zatroszczy. Jeśli nie mam czegoś, no akurat chciałem mieć, goście przychodzą, ja nie mam czegoś i chciałbym kupić. To jest też akt zaufania, że ja tego nie zrobię. Zresztą bardzo wielu z nas, pewnie wy też, nie jeden z was, no czasami gdzieś tam coś robi w niedzielę, czego nie musiałby robić. Nie? I myślę, że to też jest akt zaufania, nie robić tego. Ja miałem z tym problem przez długi czas, zwłaszcza, że felieton muszę oddać na przykład co tydzień, w poniedziałek musi być oddany. No więc czasami, jak gdzieś mi się nie udało tego wcześniej napisać, no to pisałem w niedzielę. Pamiętam kiedyś mój Michał, wtedy miał może ten starszy, miał może 7 lat, tak stanął i mówi, ale pani mówiła, że w niedzielę się nie pracuje. Ja mówię, na komputerze można. A on odpoczywać? Znaczy na komputerze niby odpoczywać. No ja sobie wtedy pomyślałem, no to mnie dość trafił i od tego czasu jednak zacząłem z tym, nad tym pracować. Już teraz nie robię tego w zasadzie nigdy. No chyba, że jest jakaś sytuacja wyjątkowa, gdzie jest przyspieszone, bo bywa tak, że redakcja musi pracować. Ale to już jest troszkę taka sytuacja, jak w szpitalu ktoś musi pracować. Ale jeśli nie ma takiego czegoś, to po prostu aktem zaufania, tracenia życia. I też to jest właśnie radykalizm. To jest właśnie decyzja, że nie będę tego robił. No, czasem widzę, że się niektórzy ludzie burzą, bo Wojciech Cejrowski ma na... Nie wiem, czy się to zauważyli. Na jego stronie on ma taki sklep, którym tam sprzedają, internetowej stronie. Różne tam rzeczy sprzedają, książki, jakieś płyty. A w niedzielę jest plansza. Niedziela nieczynne. Coś takiego. No i ludzie tam się wściekają, że to już jest fanatyzm, to już jest głupota, nie? No, ale to jest super. Dla mnie to jest bardzo fajne, bo to pokazuje... no to jest taki przytyczek, nie? Trochę w nos, żeby przypomnieć, że robimy pewne głupie rzeczy ze względu na Jezusa. Znaczy, to nie jest głupie, ale dla świata to jest oczywiście głupie. Inne tracenie życia to jest na przykład oddanie pieniędzy, na przykład dziesięcina. No nie wiem, no akurat my we wspólnocie, tak wiele osób, mamy taką wspólnotę, wiele osób płaci dziesięcinę. Nie ma obowiązku, no ale jakoś tak ludzie odnaleźli w tym wolę Bożą. I też może dlatego, że jakoś dotarło do nas, że portfel nawraca się ostatni. Tak się mówi. Znaczy, bo rzeczywiście, no człowieka, jak dziesiątą część tego, co człowiek zarabia, co w ogóle dostaje, jak wszelkiego dochodu, żeby dziesiątą część gdzieś oddać, to z początku tak jakoś ciężko, ale to też jest akt zaufania. To jest właśnie element chrześcijańskiego radykalizmu. Pamiętam taki wieczór sprzed kilku lat, jak żeśmy po jednym ze spotkań wspólnoty, tam chyba ze 40 osób się, tak żeśmy stanęli w kółku na placu i zaczęliśmy się zastanawiać, bo to było początki, więc jeszcze wtedy nie bardzo wiedzieliśmy, na co to wydać, tą dziesięcinę. Teraz już wiemy, ale wtedy no to tam ktoś mówi, że jakieś tam paczki gdzieś tam będą organizować, komuś tam wysyłać, jakimś potrzebującym czy coś takiego. I no różne propozycje padały, na co to wydać. I ja sobie wtedy pomyślałem, ludzie, jakie to jest inne od tego, co robi świat. Przecież wszyscy kombinują, skąd wziąć pieniądze, a tu jest banda wariatów, którzy się zastanawia, komu dać. Nie? To jest jednocześnie niezwykłe świadectwo, jakie to jest uwalniające. Inna rzecz, że wiele dzieł ewangelizacji, różne kursy alfa czy coś, to się bez tego by się nie mogły odbyć. A tu widać, jak Bóg sam to wplata w nasze życie, sam nam podsuwa pewne rzeczy. No ale to jest też owoc tego, że człowiek zdecydował się stracić coś. No, czy to jest radykalizm? No tak. Jestem przekonany, że tak. Tylko pytanie, czy chrześcijanin w ogóle może działać inaczej? No, czy jeśli nie będzie działał radykalnie, czy nie stanie się adresatem słów Pana Jezusa, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. No to z tego by wynikało, że radykalizm to jest konieczność. No chyba, że dla kogoś nie jest koniecznością wejście do Królestwa Niebieskiego. No a świat się dzisiaj bardzo boi radykalizmu. Chyba bardziej niż kiedykolwiek. Pamiętam debatę prezydencką przed wyborami niedawnymi. To przerzucanie się, że ja nie jestem radykalny. To padało te słowa. Bo politycy bardzo boją się zadeklarować radykalizm. Bo on jest w tej chwili utożsamiany z fanatyzmem. Staje się wręcz synonimem fanatyzmu. Ale nie dlatego, że się radykalizm jakoś zradykalizował, tylko dlatego, że normalność zaczyna uchodzić za heroizm. Nie? Ja pamiętam takie świadectwo na rzecz, w cudzysłowie chyba, chociaż formalnie miało być świadectwem, takich narzeczonych, którzy ze szczytu Jasnej Góry oznajmili, że postanowili do ślubu trwać w czystości. No, ja nie wiem, no, równie dobrze mogliby zadeklarować, że nie będą nikogo okradać. No, to, czy to jest, no, wydaje mi się, że nastąpiła dewaluacja radykalizmu. I heroizmem staje się coś, co jest oczywiste. To, że nie popełniam grzechu, to nie jest żaden heroizm, to jest prosty, najprostszy obowiązek. Radykalizm, no, musi być stylem życia chrześcijanina, bo radykalizm, no, to jest po prostu nauka Jezusa Chrystusa wprowadzona w życie. Bez radykalizmu to ksiądz nie wytrwa w celibacie. To bez niego małżonkowie nie znajdą powodu, żeby nie stosować antykoncepcji. Na przykład mąż bez radykalizmu nie pozostanie wierny żonie, no, bo nie będzie widział wystarczającego powodu, żeby przy niej zostać. Zwłaszcza gdy zobaczy przecudnej urody powód, żeby odejść. Nie? To znajdzie 1000 usprawiedliwień. Dziennikarz niedawno jednej z polskich gazet, mniejsza o to której, tak się domyślacie, napisał w dniu, gdy Kościół obchodził ścięcie Jana Chrzciciela, czyli niedawno, czy grzech Heroda Antypasa był aż tak ogromny, żeby Jan musiał robić z tego aż tak poważną sprawę? Znamienne słowa właśnie, bo ja je przytaczam, no bo one dobitnie pokazują zmiany w powszechnej mentalności, która miłosierdzie przetłumaczyła jako pobłażliwość. I w efekcie teraz wielu ludzi uważa za swój obowiązek usuwanie przeszkód spod nóg tych, co biegną do piekła. To w gruncie rzeczy tak wygląda. Bez radykalizmu my się stajemy społeczeństwem wiecznych chłoptasiów, jakichś takich Piotrusiów panów. Ludzi, którzy są sprawni w zakładaniu prezerwatywy i nie potrafią zakładać rodziny. Pytanie, czy Jezus kiedykolwiek był radykalny? No, to wystarczy przejrzeć Ewangelię. Myślę, że ani jeden czyn, przynajmniej ja nie znajduję, ani jednego czynu, ani jednej wypowiedzi Jezusa, która by nie była radykalna, która byłaby jakaś miałka i nijaka. Nie. Wszystko, co robił i co mówił, poruszało i wywracało jakieś ludzkie przyzwyczajenia, stereotypy. Myślę, że radykalizm to jest efekt zakorzenienia się we właściwej motywacji. Właściwej, bo jest też atrapa radykalizmu, to jest jego podróba taka. Ja mam dwóch znajomych, pewnie wielu ma jakichś podobnych, którzy w wieku około 50 lat porzucili swoje rodziny i związali się tam z jakimiś kobietami, jeden z nich już chyba z trzecią w międzyczasie. To było dla mnie szokujące, dlatego że oni wcześniej, no, wyglądali na tak zwanych dobrych katolików i mieli rzeczywiście na oko dobre rodziny. Ale to też robi wrażenie radykalizmu, bo wymaga rzucenia wielu rzeczy, no, takich, do których oni już byli przyzwyczajeni, to już mieli życie ułożone, a nagle to wszystko zostawiają. Tylko to jest fałszywka radykalizmu, bo to jest motywacja, korzeń tego jest żałośnie płytki. No, nawet nie sięga do śmierci, tylko do czasu, gdy nastąpi jakieś znudzenie albo pojawi się przyczyna podjęcia kolejnego radykalizmu, w cudzysłowie. Ten fałszywy radykalizm mówi, że musisz realizować swoje pragnienia, a Bóg ma obowiązek ci w tym pomóc. Tylko że to nie jest ten Bóg, o którym mówi Biblia i o którym mówi Kościół. Prawdziwy Bóg nie chce, żeby było fajnie. On chce, żeby było fantastycznie, wspaniale. No ale ponieważ zgrzeszyliśmy, musimy przejść przez jakąś strefę mroku i zaufać mu w tej ciemności całkowicie. I zaufać, że on wie lepiej, tak jak Abraham, gdy ofiarował Izaaka. I tu takie znaczące dla mnie jest zdarzenie ze stycznia 2009 roku, więc już przeszło 5 lat. Mój brat młodszy, który pracuje też w Kościele Niedzielnym, napisał tekst o in vitro. Rozmawiał tam z różnymi profesorami, oni mówili, dlaczego to jest zła metoda. No. My sobie wzajemnie przesyłamy teksty, żeby dokonać na nich miażdżącej krytyki. No więc tak, no żeby po prostu przed drukiem były takie jakieś, no, jeszcze skonsultowane. No więc ja tak czytam, a bo tam był jego fragment moim zdaniem tak zwany. I to czytam, tak czytam, czytam, miażdżę. I nagle widzę słowa, które nie padły między nami w najbardziej osobistej rozmowie. I on tu przed całą Polską to pisze. To jest fragment tego tekstu, który dzisiaj można też przeczytać. Nazywa się to Dzieci po trupach. I Przemek, mój brat, pisze tak. Tylko błagam, proszę już nie zarzucać ludziom krytykującym in vitro, że nic nie rozumieją, bo sami nie zostali dotknięci dramatem bezdzietności. Ja bezskutecznie czekam na dziecko od 8 lat, a też jestem przeciw in vitro. Nie mam żadnego prawa do dziecka. Niech zwolennicy in vitro w końcu zmierzą się z argumentami o niemoralności tej metody, zamiast bez sensu grać na emocjach. Ja pamiętam, że wtedy sobie pomyślałem, no chłopie, może dla tego świadectwa warto było nawet. I wyobraźcie sobie, że między wydrukowaniem tego, wypuszczeniem tego do druku, a wydrukowaniem mijają około 2 dni i on wtedy został ojcem. Znaczy, dowiedział się oczywiście odpowiednio później, ale wtedy to się stało. I no, ja zostałem chrzestnym ich drugiego dziecka, Wojtka. W tej chwili po domu biega trójka. No, strach pomyśleć, co będzie dalej. Ale w każdym razie, ale no, tu widać, że Bóg jak daje, to już daje. Nie, tu nie mamy najmniejszej wątpliwości, zwłaszcza, że jeszcze inne znaki potwierdzały, że to była ingerencja Boża. Że to był taki znak, że Bóg powiedział, zaufaj mi, powiedz mi, że ja wiem lepiej. Jeśli ty zdecydujesz się oddać swoje życie z wszystkim, bez aneksów, no to zobaczysz, że spotka cię dobro. I dzisiaj świat mówi, ja muszę wszystko dostać. Daj mi dziecko. Ja muszę sobie zorganizować z Bogiem lub przeciw Bogu. Lub mimo Boga. A Bóg mówi, daj mi swoje dziecko. To, co kochasz. Daj mi te swoje pisklęta. To przecież jest... To jest właśnie... To jest, kiedy Abraham ofiarował Izaaka. Bóg mówi, daj mi swoje dziecko. Dziecko obietnicy. To, które kochałeś. I to jest... niezwykle dla mnie przejmujące i znaczące, że Jezus właśnie odpowiada na radykalizm. A radykalizm to jest przyjęcie Jego woli w zaufaniu. Generalnie źródłem radykalizmu, można powiedzieć, jest zaufanie. I dlatego też kiedyś pamiętam, że dla mnie było niejasne, dlaczego centrum kultu miłosierdzia Bożego są słowa Jezu, ufam Tobie. I dzisiaj myślę, że, bo później do mnie to jakoś dotarło, że to dlatego, że te słowa są zaprzeczeniem tego, co się stało w raju. Tam człowiek powiedział, nie ufam Ci. Nie, tam się pojawiła nasza... Ten akt braku zawierzenia, akt, wręcz deklaracja, że ty coś przede mną ukrywasz. Ja ci nie ufam. I teraz Jezus wzywa nas do działania odwrotnego. To właśnie ja mam powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. I to jest właśnie... Mam mu zaufać we wszystkim, dokładnie we wszystkim. Ja to pewnie też gdzieś mówiłem, to jest dla mnie ważne. Mogę jeszcze raz powiedzieć. Kiedyś usłyszałem taką opowiadanie o człowieku, który oddał życie Jezusowi i kiedyś w sklepie gwiznęli mu portfel. I on w pierwszym momencie się wściekł, a w drugim mu przeszło, bo sobie przypomniał, że to nie był jego portfel. No bo właśnie tak to jest, nie? Że nasze oddanie życia Jezusowi, czyli za zaufanie Mu, jest radykalne, czyli do końca. Czyli jak mi coś, cokolwiek mam swojego, a właśnie, powiedzcie, kto z was ma swój dom? Kto ma mieszkanie swoje? Kto ma swojego psa? Kto ma swój rower? No, no, prawie wszyscy coś mają swojego. Ale kto z was oddał życie Jezusowi? No to czemu mówicie mój rower, mój dom, moje mieszkanie? To jest Jezusa, nie? Oczywiście, że tak się mówi, no, ale zwracam uwagę na to, bo dla mnie to było bardzo istotne. Po tym, jak żeśmy też dzieci z żoną oddali Jezusowi, tośmy, pamiętam, że to czasami tak wracało, że zapominamy, że żeśmy to wszystko oddali i żona kiedyś tak ma taką tendencję do wybiegania do przodu i mówi, a tam, jak będzie matura z tymi dziećmi, ja mówię, co się martwisz, czy to nie są twoje dzieci? A żona mi powiedziała kiedyś, gorzej gdybym ja ci to powiedziała. Ale to słuchajcie, naprawdę zmienia rzeczywistość. To naprawdę zmienia rzeczywistość. I pamiętam, że kiedyś, jak na przykład byłem na zakupach, na parkingu ktoś mi uderzył w błotnik. Przychodzę, już nie było oczywiście sprawcy. Przychodzę, patrzę, no znowu szkoda. Trzeba będzie gdzieś tam jeździć. No, i sobie pomyślałem, no ale to nie jest moje auto. Nie? I później też pamiętam, że nieco później, to jakieś 2 lata temu było, i miałem mieć badania, tam endoskopia. Nie, może ktoś lubi, że mu tam jakieś rury do gardła wkładali, ja nie lubię. Bardzo nie lubię i nawet sobie myślałem, że jeśli by mnie takie badanie miało spotkać, to ja wolę umrzeć, to ja po prostu nie pójdę, nie ma mowy. I wtedy, kiedy to się zdarzyło, że się okazało, że mam iść na takie badanie, to sobie pomyślałem, no dobra, ale ty już umarłeś, że wolisz umrzeć. To już nie jest twoje życie. Oddałem życie Jezusowi, więc nie jest moim również to cierpienie. Owszem, ja cierpię, no ale co z tego, skoro jestem własnością Jezusa? Nie? I tam pamiętam, że potem leżałem na tej kozetce, no nie było miło, ale pamiętam, modliłem się cały czas i rzeczywiście jakoś zupełnie inaczej przez to przeszedłem, mimo że jeszcze 5 amerykańskich studentek poznało moje życie wewnętrzne. W każdym razie, ale to, słuchajcie, bo to naprawdę zmienia rzeczywistość. I to jest też źródło radykalizmu, bo jeśli wiem, że wszystko, bo to jest też geniusz chrześcijańskiego ubóstwa, wszystko mam u Boga, to znaczy to nie jest to, że nic nie mam, ale że nie można mi niczego ukraść. Bo wszystko należy do Jezusa. I to jest źródło prawdziwego radykalizmu. Człowiek radykalny to jest ten, kto ma powód być radykalny. Inaczej no, nie ma sensu się sprężać, że będę radykalny, że będę miał piękne gałęzie jak tamto drzewo. Co z tego? Mogę mieć piękne gałęzie, a się tak przewrócę. Muszę mieć potężne korzenie. A korzeniem naszym jest Chrystus. Dziękuję bardzo.